Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, bardzo serdecznie Was witam w kolejną niedzielę w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu CNN i zapraszam oczywiście na niedzielne kazanie, czyli komentarz do dzisiejszej Ewangelii. Będzie to fragment ze świętego Marka, proszę posłuchajcie. Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł, lecz on jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: Co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomy: Rabbuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Moi drodzy, bardzo piękna, bardzo poruszająca Ewangelia, którą można na bardzo wielu poziomach czytać. Chciałbym ją z wami dzisiaj przeczytać na jednym z moich ulubionych poziomów, czyli na takim poziomie mocno alegorycznym, takim poziomie, który wychodzi poza tego konkretnego człowieka, a pokazuje trochę więcej. Zobaczcie parę szczegółów, parę faktów z tej Ewangelii, które nam, że tak powiem, narysują, naszkicują taki obraz naprawdę o wielkim horyzoncie. Mianowicie, jesteśmy w Jerychu, czyli jesteśmy w mieście, które ma ogromnie symboliczne znaczenie i to znaczenie jest bardzo, bardzo, bardzo negatywne. Kochani, Jerycho pochodzi od hebrajskiego słowa jar, a to znaczy księżyc. To jest miasto księżycowe. Księżyc rządzi nocą, a to znaczy, że jest to miasto, gdzie panują ciemności. Kochani, to jest oczywiście tego symbolika, ale Jerycho było traktowane jako miasto, w którym władały siły ciemności. To było miasto bardzo złe. To było miasto, które dla Żydów było takim ostatnim bastionem wroga do pokonania. Jak pamiętacie, kiedy wchodzili do Ziemi Obiecanej, tak, z wędrówki przez pustynię, to ostatni bastion, ostatnie, co musieli pokonać, jakby taki ostateczny boss, ostateczny przeciwnik, to było właśnie Jerycho. Czyli Jerycho to jest miasto, które jest po prostu warownią złego, warownią czegoś, co nam przeszkadza osiągnąć szczęście. Mało tego, to miasto wielokrotnie w historii było zburzone, było zrujnowane. Nie tylko wtedy, kiedy Izraelici wchodzili, ale jakby wiele razy wydarzyło się coś takiego, że najeżdżane przez różnego rodzaju siły było po prostu burzone, powstawało. Mało tego, wiemy z Ewangelii, że to jest miasto nieprzyjemne, w tym mieście biją. W tym mieście nie mieszkają dobrzy ludzie. Pamiętacie tę przypowieść Pana Jezusa o dobrym Samarytaninie, który znajduje tego człowieka leżącego, pokrwawionego, ledwo dychającego w rowie? To się właśnie stało pod Jerychem. Pobili go ludzie z Jerycha, tak mówią. W Jerychu biją. Jerycho to jest taka łódź w niektórych miejscach, gdzie po prostu w bramach biją. Mało tego, to miasto w ogóle geograficznie, czy też raczej może geologicznie, że tak powiem, było przegrane już od początku. Wiecie, że ono leży w depresji, ono leży chyba 250 metrów poniżej poziomu morza. To jest miasto w dziurze, to jest miasto w dole. No i zobaczcie, wszystko w tym mieście jest jakby negatywne, wszystko z tym miastem się kojarzy negatywnie. To jest po prostu obraz totalnej nędzy i rozpaczy. Symbolicznie Pan Jezus znajduje się w takim miejscu. Kogo tam spotyka? Spotyka tam Bartymeusza, człowieka, który jest ślepy, który niekoniecznie zawsze był ślepy, prawdopodobnie kiedyś było z nim lepiej. Skąd to wiemy? No, on kiedy podchodzi do Jezusa i prosi go o to uzdrowienie, mówi, żebym przejrzał, to tam dosłownie po grecku jest, żebym znowu przejrzał. To znaczy, że on prawdopodobnie widział, on nie był ślepy od urodzenia. Nie mówię, że to jakby mniejsze nieszczęście, ale jednak kiedy się wie, co się straciło, to chyba się bardziej żałuje, kochani. On możliwe, że kiedyś wcześniej był, nie wiem, normalnym, bogatym, zdrowym. W Jerychu było dużo bogatych ludzi. Może pochodził z jakiejś arystokratycznej rodziny. Człowiekiem, który no, miał może dobre życie, ale wszystko się rozsypało, jak to w Jerychu. I zobaczcie, kiedy podchodzi do Jezusa, to mówi do Niego takie bardzo piękne słowo i ono jest dla mnie w ogóle takim kluczem, przez który sobie czytam właśnie tak symbolicznie tę Ewangelię. Mówi do Niego Rabbuni. To jest, kochani, bardzo wyjątkowe słowo. Jest oczywiście słowo Rabbi, tak? Czyli nauczyciel, to jasne. I bardzo wielu ludzi mówiło do Pana Jezusa Rabbi. Ale w całej Biblii, we wszystkich Ewangeliach, do Jezusa Rabbuni mówią tylko dwie osoby. I dało mi to trochę do myślenia, dlaczego akurat są jakby dwie osoby, które się posługują tym słowem. Może pamiętacie, to drugie użycie tego słowa pojawia się u Marii Magdaleny. To ona po zmartwychwstaniu, kiedy spotyka Pana Jezusa, mówi do Niego tak samo, czyli Rabbuni. To jest takie słowo, które oczywiście oznacza mistrza, nauczyciela, tylko wyraża niezwykły szacunek i taką też niezwykłą czułość. Jakby mówi się do Niego z taką ogromną jakby bliskością, ogromną intymnością. Rabbuni, czyli taki po prostu mój ukochany nauczycielu. Czy Maria Magdalena jest jakoś podobna do tego człowieka? Tylko niepodobna jest bardzo. Maria Magdalena, podobnie jak ten człowiek, jest ślepa. I nie chodzi mi o ślepotę oczu, bo Bartymeusz rzeczywiście ma ślepotę oczu. Ale Maria Magdalena również jest ślepa. Pamiętacie, że właśnie wtedy, kiedy mówi do niego Rabbuni, to ona go nie widzi. W takim sensie to się stało wtedy, kiedy ona rozmawiała z ogrodnikiem. W sensie jej się wydawało, że jest ogrodnik, a to był Pan Jezus. Ona, mimo że go znała, mimo że chodziła za nim wiele miesięcy, może nie wiem, lat nawet, że była jednym z jego uczniów, uczennic, to go nie poznała. Ona jest ślepa. Ona widzi, ale nie widzi. Ona patrzy, ale nie widzi. Ona cierpi na jakąś dziwną ślepotę, podobnie jak Bartymeusz. Druga rzecz. Ona pochodzi z równie fatalnego miejsca. Wiecie, że Maria Magdalena jest z Magdalii. To jest bardzo szemrane miejsce. To jest miejsce, gdzie, mówię, działo się dużo złych rzeczy. Miejsce związane z wróżbami, miejsce związane z kultem różnych bogów. Mało tego, jej historia jest bardzo tragiczna, jak na właśnie miejsce, tak jak Jerycho, jak Magdala, jak przystało. Wiecie, że Pan Jezus z niej wyrzucił 7 złych duchów. Co to znaczy? Ta siódemka jest tam symboliczna oczywiście. To znaczy, w niej były po prostu wszystkie możliwe złe duchy. Cokolwiek się dało zrobić złego w życiu, czymkolwiek się dało, w cokolwiek dało się wplątać, to ona się wplątała. Mówią o niej, że była prostytutką, ale to jest takie bardziej z pewnej tradycji, bo raczej to nie chodzi o tą Marię. To nie ta Maria była nierządnicą, ale historycznie trochę tak się przyjęło, że mówi się o niej, że jeden z tych duchów to właśnie był duch nieczystości i że ona była również prostytutką. To była kobieta naprawdę z tragiczną historią, podobnie jak miasto Jerycho. Tak ona była z takiego podobnego miasta i z podobnej historii. I właśnie ona mówi do niego Rabbuni. Zobaczcie, jakie to jest ciekawe. Mówię, kochani, to jest tylko symbolika, ale ona mnie bardzo pociąga. Mamy tylko dwie postaci w całej Ewangelii, kobietę i mężczyznę, którzy posługują się tym samym słowem Rabbuni, mają bardzo podobne historie. Są niewidzący i pochodzą z wielkiego ucisku, z wielkiego grzechu, z wielkiej nieprawości, z wielkiej ciemności. Kiedy jak takie coś słyszę, to w mojej głowie natychmiast się pojawiają dwa imiona. Kim są ci ludzie? Kim jest Bartymeusz i kim jest Maria Magdalena? W sensie oczywiście alegorycznym, symbolicznym. To są Adam i Ewa. Bo Adam i Ewa pochodzą z wielkiego grzechu, bo pochodzą z grzechu pierworodnego, pochodzą ze strasznego miejsca, gdzie wszystko się popsuło. Adam i Ewa są ślepi. Pamiętacie, kiedy dokonał się grzech, to szatan mi obiecał, że jak tylko zjecie ten owoc, to będziecie widzieli na nowo. To wam się otworzą oczy, zobaczycie jakby tak jak Bóg. I napisane, że kiedy zjedli, to otworzyli oczy, ale to oznaczało, że zaczęli zupełnie źle siebie widzieć. Pamiętacie, że po tym grzechu nagle zobaczyli, że są nadzy, zawstydzili się siebie i się schowali w krzaki, nie? Czyli nagle zwątpili w swoje piękno, zwątpili w to, kim są, zwątpili w to, kim jest Pan Bóg, zwątpili w Jego miłość. Oni oślepli tam. Zły oczywiście naobiecywał, że oni przejrzą, a oni oślepli. I dla mnie Bartymeusz i Maria Magdalena to są Adam i Ewa. Ślepi z grzechu, z wielkiego nieszczęścia, wygnani z raju. Zobaczcie, kiedy Bartymeusz się do Pana Jezusa zrywa, napisane, że zrzucił swój płaszcz. Lubię ten szczegół. Pamiętacie, że jak Adam i Ewa wychodzili z raju, to Pan Bóg, w związku z tym, żeby jej nie było zimno, zrobił dla nich takie skóry zwierzęce jako płaszcze i ich po prostu przyodział. Pan Bóg się tak bardzo o nich troszczył. Te skóry były takim jakby symbolem, no, że już nie mogą mieszkać w raju, że potrzebują teraz takiej ochrony. No, to są jakby takie pozostałości, skutki grzechu w nich, nie? I zobaczcie, Bartymeusz zrywa i zrzuca ten płaszcz. To jest tak, jakby Adam się zerwał i wreszcie zrzucił tą skórę. Zrzucił po prostu to grzechowe udawanie. Pobiegł do niego, bardzo to kocham. Pobiegł do niego. Kochani, on był ślepy. Tam było bardzo dużo ludzi, napisane, że wielki tłum przed Jezusem. Zobaczcie, on się musiał gdzieś tam wyrwać do Jezusa w tym tłumie. Nie wiem, może on się 15 razy wywrócił. W ogóle Ewangelia mówi tak bardzo pięknie, tam gdzie jest napisane, że on się zerwał, to Ewangelia mówi, że on wyskoczył. Kochani, to jest bardzo piękna historia, która opowiada o każdym z nas. Jeżeli jesteś w jakiejś ciemności, jeżeli jesteś w jakimś grzechu, źle widzisz świat, źle widzisz siebie, źle widzisz Boga, mówisz, że Boga nie ma, mówisz, że nie potrafisz kochać, mówisz, że nie stać cię na nawrócenie, mówisz, że w twoim życiu nie wydarzy się nic dobrego. Mam dla ciebie jedną wiadomość. Mam dla ciebie dzisiaj to zdanie, które powiedział Kościół, bo ta wspólnota do Bartymeusza. Mówią mu tak. Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. Adamie, mówię do ciebie, każdy mężczyzno. Ewo, mówię do ciebie, każda kobieto. Bądź dobrej myśli. W jakimkolwiek Jerychu jesteś, w jakiejkolwiek ciemności, z jakichkolwiek siedmiu duchów się wziąłeś, jakiekolwiek skóry grzechowe masz narzucone na sobie. Wstawaj. Bądź dobrej myśli, woła cię, biegnij do Niego. Kochani, ta Ewangelia to jest czysty kerygmat. Potrzebujemy Jezusa. Tylko Jezus może sprawić, że wreszcie naprawdę zobaczymy siebie, zobaczymy naszych bliskich, zobaczymy Boga, zobaczymy, co jest dobre, a co złe. Wreszcie naprawdę wstaniemy z tych skór, które dostaliśmy w grzechu pierworodnym i zaczniemy żyć. Co jest do tego potrzebne? Jedno słowo. Rabbuni. Czyli ogromna, intymna bliskość z Jezusem. To, czego potrzebujesz? To potrzebujesz się do Jezusa zbliżyć i używać słowa rabbuni, czyli być z Nim tak blisko, jak to tylko możliwe. Potrzebujesz intymności z Jezusem. On cię wyrwie ze wszelkiej ślepoty, ze wszystkich złych duchów, z twojego Jerycha, z twojej Magdali, z twojego grzechu pierworodnego, z twoich skór grzechowych, ze wszystkiego cię wyrwie. Tylko wyrwij się do Niego. Wybiegnij, wyskocz. Wyskocz do Niego. Wiem, że się boisz, bo jesteś ślepy. Boisz się, że się wywalisz, że nie wiem jak, że już tyle razy się zawiodłem, że mnie ludzie poturbują, że będą się ze mnie śmiać. Nie bój się. Bądź dobrej myśli, woła cię. Idź do Niego. Adamie, Ewo, bądź dobrej myśli, On cię woła. Idź do Niego. Moi drodzy, moi mili, bardzo wam serdecznie dziękuję za kolejne spotkanie CNN-owe. Mam nadzieję, że do was ta nowina dotrze, że Pan Jezus was zawoła w waszych sercach, w sensie wiem, że woła, tylko mam nadzieję, że usłyszycie. Bądźcie dobrej myśli, On naprawdę nas woła i chce nas wydobyć z tych różnych naszych strasznych wtop, w których jesteśmy. Ściskam was, pozdrawiam was, błogosławię i do zobaczenia za tydzień. Z Bogiem!